dobry, witam Państwa serdecznie. Biła godzina 12, zatem możemy zaczynać wykład. Urszula Król, witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Działu Edukacji Muzeum Narodowego i w imieniu własnym. Starzy słuchacze niedzielnych wykładów o godzinie 12 wiedzą, że to są zawsze wykłady dotyczące wystawy czasowej. Proszę Państwa, wystawa trwa jeszcze do 2 maja. We wszystkie weekendy, które nam jeszcze pozostały do końca wystawy, muzeum będzie czynne do godziny 21. A oprócz tego, oprócz wykładów niedzielnych, dodatkowo o godzinie 12 będzie wykład też 1 i 2 maja. Zatem jeżeli jeszcze ktoś z Państwa znajomych nie był, bardzo serdecznie zapraszamy. Mnóstwo jest bowiem dziewczyn w muzeach, dziewczyn, które kiedyś odeszły z domów. Znalazły się przed tymi gobelinami i zapamiętują się nieco. Lecz potem z nagła wyciągają zeszyt i zaczynają rysować. Tylko żeby rysować, to jest najważniejsze. Po to bowiem odeszły dnia pewnego dosyć gwałtownie. Ale gdy oto w czasie rysowania podnoszą ręce, okazuje się, że sukienka z tyłu jest niezapięta albo niezupełnie dopięta. Jest tam kilka guziczków, do których sięgnąć nie można. Bo kiedy tę sukienkę robiono, nie było jeszcze mowy o tym, że nagle same odejdą. W rodzinie zawsze jest ktoś od takich guziczków, ale tu, mój Boże, kto miałby się w to wdawać w tak wielkim mieście? Proszę Państwa, to tekst Rainera Marii Rilkego, ale tak naprawdę jedną z takich dziewczyn, które nagle odeszły z domu, żeby malować i oddać całe swoje życie sztuce, była bohaterka naszej wystawy i dzisiejszego wykładu, Olga Boznańska. Olga Boznańska urodziła się w roku 1865 w Krakowie. Jej matką była Francuzka Eugenia Mondon, nauczycielka, oraz Adam Nowina Boznański, inżynier. Proszę Państwa, dom rodzinny Olgi Boznańskiej to był dom ludzi kulturalnych, wykształconych, zainteresowanych sztuką, w którym również bardzo silne były tradycje patriotyczne. Państwo boznańscy mieli dwie córki, Olgę i młodszą Izabelę. Izabela, siostra Olgi, była niezwykle utalentowana, również tak jak jej starsza siostra, była bardzo uzdolnioną pianistką, jednak okazało się, że nie jest w stanie występować przed publicznością, odczuwa zbyt wielką tremę, zatem potem skończyła studia chemiczne na Sorbonie i nawet uzyskała tytuł doktora chemii. Proszę Państwa, bardzo szybko rodzice Olgi Boznańskiej zauważyli, że ich córka jest niezwykle utalentowana. Ma wielki talent do rysunków. Jej pierwszą nauczycielką była własna matka, bądź co bądź miała ku temu specjalne wykształcenie. Ale to nie wystarczało. Nie wystarczali też nauczyciele, którzy przychodzili do domu. Potem Olga była słuchaczką wyższych kursów dla kobiet w Krakowie. Wyższe kursy dla kobiet Adriana Baranieckiego. To była taka szkoła, miejsce, gdzie młode kobiety mogły wysłuchiwać wykładów z geografii, historii sztuki. Uczono się również rysunku, ale proszę Państwa, to wszystko było niewystarczające. Nie dla tej osoby. I oto rodzice Olgi Boznańskiej podejmują bardzo ważną i bardzo odważną decyzję o tym, że ich córka wyjedzie na studia za granicę. Proszę Państwa, pierwszy pomysł to Paryż, ale ojciec Olgi uważa, że jednak Paryż nie jest dobrym miejscem dla młodej kobiety. Zatem wybierają Monachium. Wydaje się, że jest to miasto bardziej spokojne, uporządkowane. Oprócz tego, co istotne, w Monachium istnieje bardzo znaczna, ważna kolonia polskich artystów. Ojciec Olgi zna Józefa Branta, Alfreda Wierusza Kowalskiego, zatem wie, że córka będzie tam pod opieką i będzie bezpieczna. Olga Boznańska wyjeżdża do Monachium. Na początek rodzice wynajmują jej pokój w przyzwoitym pensjonacie dla pań z całodziennym wyżywieniem i zaczyna ona swoje studia. Oczywiście jako kobieta nie może studiować na Akademii Sztuk Pięknych i studiuje w tak zwanych wolnych pracowniach u Karla Kirscheldorfa i Wilhelma Dürera. Właściwie nauka w tych pracowniach jest taka sama jak w Akademii. Nie ma tutaj wielkiej różnicy, zatem jest to cały czas ten poziom. Ale Olga bardzo szybko dochodzi do wniosku, że tak naprawdę staje się powoli artystką dojrzałą, samodzielną i może zacząć własną drogę artystyczną. Po latach wspomni: malowałam zażarcie od rana do nocy, nie bywałam prawie nigdzie, a żyłam entuzjazmem dla sztuki. Na pewno pracowała bardzo pilnie, ale wiemy również z innych relacji, z listów, że prowadziła dość takie otwarte, towarzyskie życie. Zaczęła wynajmować w Monachium samodzielne pracownie, samodzielne atelier i stały się one miejscami spotkań towarzyskich, rozmów. Olga Boznańska była podobno osobą o dużym uroku osobistym, osobą o doskonałych manierach. Przebywanie z nią było przyjemnością. Oprócz tego doskonale mówiła po polsku, po francusku, po niemiecku, po angielsku. Zatem była w stanie porozumieć się z całym tym międzynarodowym towarzystwem, jakie było w Monachium. Były zapewne osoby, które były szczególnie mile widziane i szczególnie ważne dla Olgi Boznańskiej w czasie jej studiów, a potem po prostu życia artystycznego w Monachium. Na pewno do takich miłych gości należał Józef Czajkowski, młody malarz i architekt, który również przybył do Monachium w celu pogłębienia studiów. I jest to bardzo ważna osoba w życiu malarki, ponieważ to jedyny mężczyzna, z którym się zaręczyła. Zaręczyny trwały bardzo długo. Czajkowski wrócił do Krakowa, zatem znajomość głównie opierała się na bardzo czułych, sentymentalnych listach, ale ostatecznie doszło do zerwania i każde z nich poszło swoją drogą, ale podkreślić należy, że Olga Boznańska do końca swojego życia w kolejnych swoich pracowniach, w kolejnych miastach zawsze trzymała portret Józefa Czajkowskiego. Olga Boznańska zapewne była osobą, tak jak powiedziałam, interesującą, która robiła duże wrażenie. Była też piękną kobietą i to wszystko zainteresowało znanego malarza monachijskiego Paula Nauena, który namalował jej portret. Niestety portret ów został zniszczony. Sama Boznańska z pewną dumą podkreślała, że Nauen zniszczył ten portret, ponieważ nie wydawał mu się zbyt dobry. To było podkreślenie, że dobry malarz nie jest w stanie znieść złego dzieła. W pewnym takim geście koleżeńskim, wtedy kiedy Paul Nauen malował portret Olgi Boznańskiej, ona również postanowiła namalować jego portret. I stał się on bardzo ważnym dziełem w początkowym okresie jej twórczości. Sama dość dokładnie opisała sytuację, w której ów portret powstał. Pamiętam, było to w środę rano. Deszcz mżył, taki kapuśniaczek monachijski. Otwierają się drzwi i wchodzi z podniesionym kołnierzem wykwintny Nauen. To był mój obraz, niech pan tak zostanie. Posadziłam go na kanapie w kwiaty, włożyłam mu do ręki filiżankę i zaczęłam malować. Podobał mu się ten portret, jak zresztą wszystkim. Pisano o nim bardzo wiele. Stał się nawet głośnym w Niemczech z powodu złośliwej krytyki, dotyczącej zblazowanego artysty. Sprawa oparła się o sąd. Skazano krytyka i odtąd zabroniono w Niemczech krytykować modele żyjące pod rygorem odpowiedzialności sądowej. Oddałam bezwiednie charakter człowieka, o którego życiu wesołym dowiedziałam się dopiero z procesu. Proszę Państwa, bardzo ważny portret ze względu na to, że to wspaniałe dzieło, ale oprócz tego tutaj dostajemy bardzo ważną informację o czymś, co będzie znakiem rozpoznawczym Olgi Boznańskiej. To jest osoba o wybitnych zdolnościach oceniania czyjegoś charakteru. Może kogoś nie znać, a jest w stanie na obrazie, na portrecie oddać dobrze jego osobowość. Właściwie wiele osób przewijało się przez kolejne pracownie Olgi Boznańskiej. Tak było w Monachium, tak było również w Paryżu. Tutaj jeszcze dla przykładu pokazuję dwa portrety Bogdana Faleńskiego, dzisiaj już zapomnianego malarza, który również pisał do Olgi Boznańskiej bardzo piękne listy, bardzo pięknie w nich prosząc o pieniądze i pożyczki. Ona jako osoba szlachetna zawsze mu ich udzielała. A na drugim portrecie przyjaciel, również adorator, architekt Franciszek Mączyński. Proszę Państwa, nie możemy się jednak koncentrować właśnie na życiu towarzyskim, na spotkaniach, na tych delikatnych, kulturalnych flirtach, bo przecież, tak jak sama malarka podkreślała, ona cały czas pracuje, rozwija się. W 1890 roku wystawia w swoim rodzinnym mieście w Krakowie dwa obrazy, dość niezwykłe jak na jej twórczość, ponieważ obydwa te obrazy to obrazy bardzo dużych formatów. Ona właściwie potem tak dużych obrazów nie będzie malować. I te obrazy możemy rozumieć na dwa sposoby. Przede wszystkim, po pierwsze, jest to pewien popis dojrzałej artystki. Osoby, która już pokazuje, że osiągnęła pewien poziom, pewien kunszt, że jest w stanie namalować duży obraz z postacią ludzką, że wspaniale, szczególnie na obrazie Wielki Piątek, pokazuje różne rodzaje światła, oświetlenia, ale z drugiej strony możemy te obrazy też rozumieć trochę w sposób symboliczny. Oto na obrazie Wielki Piątek mamy młodą kobietę w stroju postulantki, która podejmuje bardzo ważną decyzję życiową. Oto wybiera powołanie zakonne, życie, w którym oddaje się Bogu, w którym będzie samotna, nie założy rodziny, poświęci całe swoje życie jakiejś wielkiej idei. Czy możemy to rozumieć, że to jest jak gdyby też taki manifest Olgi Boznańskiej, która mówi tutaj w tym miejscu, że ona też wybiera życie samotne, pełne poświęceń, życie, które będzie poświęcone sztuce. Musimy postawić tutaj pewien znak zapytania. Obraz w oranżerii znowu możemy rozumieć w sposób symboliczny. Boznańska interesowała się poezją Maurice'ego Maeterlinck'a i w jego poezji pojawia się właśnie taki symbol cieplarni, oranżerii, miejsca sztucznego, w którym rosną tylko piękne, delikatne, egzotyczne kwiaty. Młoda kobieta pod koniec XIX wieku również była takim egzotycznym kwiatem trochę, chronionym, żyjącym w cieplarnianych warunkach, ciągle otoczona opieką, najpierw rodziców, potem męża. We wspomnianych wierszach właśnie o oranżerii Maeterlinck pisze takie zdanie: mój Boże, kiedy będzie śnieg i deszcz w cieplarni, to znaczy kiedy tam będzie prawdziwe życie. I znowu, być może Olga Boznańska pokazuje nam ten obraz, abyśmy pomyśleli o tym, że ona właśnie podejmuje decyzję o wyjściu z tej cieplarni, o wybraniu życia, w którym może będzie ten symboliczny śnieg i deszcz, w którym będzie trudniej, ale w którym ona będzie jak gdyby żyła zgodnie ze swoim artystycznym powołaniem. Jako uzupełnienie obrazu w oranżerii pokazuję Państwu obraz dziewczyna z koszem jarzyn w ogrodzie. Oto rzecz się dzieje na zewnątrz. Zamiast egzotycznych kwiatów, warzywa. Być może to jeden z niewielu obrazów, jaki Olga Boznańska namalowała w plenerze, ponieważ ze swojego temperamentu artystycznego w swoich potrzebach była artystką, która tak naprawdę na miejsce swojego życia i miejsce swojej pracy wybrała swoją pracownię, swoje atelier. I tam powstaje większość jej prac. Przed chwileczką pokazywałam Państwu już obraz ukazujący siostrę artystki Izabelę. Chciałam tutaj zestawić go z portretem Zofii Fedorowiczowej, o którym jeszcze za chwilę. Zwróćcie Państwo uwagę, że one są namalowane w tym samym wnętrzu, właśnie w pracowni. Widzimy ten sam obraz w tle, dywanik. To jest właśnie to miejsce pracy, miejsce, w którym artystka ciągle przebywa. Ważnym pytaniem jest zawsze pytanie o to, co inspiruje artystę, jacy inni artyści, jakie trendy w sztuce. Olga Boznańska interesowała się wieloma malarzami i ślady tych zainteresowań odnajdujemy w wielu obrazach. Proszę Państwa, sama poza Zofii Fedorowiczowej, którą widzimy przed sobą, to powtórzenie, nawiązanie do jednego ze słynnych portretów autorstwa Eduarda Maneta, przedstawiającego Emila Zolę. Ale dla nas też interesujące jest to, co wisi na ścianach, co artystka przypięła do ściany swojej pracowni. Widzimy tam ryciny japońskie, o których za chwilę, a na górze widzimy reprodukcję ukazującą jedną z infantek Diego Velázqueza. Ponieważ właśnie ten wielki malarz hiszpański bardzo inspirował Olgę Boznańską, zapewne widziała po raz pierwszy jego obrazy jeszcze przed pobytem w Monachium w Wiedniu. I te hiszpańskie królewny jakoś zawsze, na zawsze pozostały w jej wyobraźni. Proszę Państwa, pytaniem jest to, dlaczego tak wielu artystów drugiej połowy XIX wieku, chociażby wspomniany Manet czy właśnie Olga Boznańska, fascynowali się twórczością tego barokowego mistrza hiszpańskiego. W sposób niezwykle trafny, jak zwykle zresztą, pisał o tym profesor Jan Białostocki. Velázquez, wielki kolorysta, jeden z najsubtelniejszych mistrzów barwy, jakich zna malarstwo europejskie, umiał nadać życie i treść innego zupełnie rzędu obrazom opartym na monotonnym schemacie. W licznych portretach infantek, królewien hiszpańskiej rodziny panującej, Velázquez tworzył poematy malarskie najwyższej klasy. Róże, fiolety, seledyny, błękity kładzione na szaro-srebrzystych tłach, najsubtelniejsze odcienie jedwabiu, atłasu, jaksamitu, kojarzone z wybornie zestawionymi bukietami kwiatów, złociste lśnienia rozsypanych włosów dziewczęcych i jaksamitne czernie tła, błysk przejrzystego szkła, w którym załamuje się rysunek łodyg kwiatów. Takie są elementy tych barwnych improwizacji. Infantki Velázqueza należą do dzieł malarstwa znajdujących się jakby poza kategoriami stylu, poza powiązaniem z określoną funkcją, poza czasem, poza służbą hiszpańskiemu królowi czy w ogóle komukolwiek. To, co Velázquez malował, to były jego własne malarskie przeżycia, którymi przyozdabiał owe pozbawione często wyrazu dziewczęta, skrępowane dworską etykietą. Dopiero złocisty blask farb Velázqueza przydawał wielkości tym córkom królewskim. I właśnie to zauważali owi subtelni artyści XIX wieku, tak jak Olga Boznańska, która szczególnie kochała te małe blond infantki Velázqueza i do nich odwołujemy się, oglądając niektóre z jej obrazów. Dziewczynka z białą chusteczką, dziewczynka z chryzantemami, zresztą prawdopodobnie jest to ta sama osoba, na drugim obrazie troszeczkę starsza, to właśnie takie złotowłose dziewczątka, trzymające w ręku chusteczki czy kwiaty. Proszę Państwa, oczywiście dalej idziemy, patrząc na dziewczynkę z chryzantemami, odnajdujemy w niej nie tylko inspiracje Velázquezem, ale też zupełnie inne. Sam kwiat, chryzantema, to oczywiście nawiązanie do fascynacji Japonią. O tym będzie jeszcze za chwilę. Oprócz tego sam wyraz twarzy dziecka, jego niezwykłość, to być może znowu nawiązanie do wspomnianego już Maurice'a Maeterlinck'a, jego poezji, jego twórczości, w której stworzył wizję właśnie takiego enigmatycznego, tajemniczego dziecka o oczach jak krople atramentu, które w pewnym stopniu doprowadza nas przez właśnie swoją tajemniczość i enigmatyczność do szaleństwa. Zwróćcie też Państwo uwagę na kolorystykę tego obrazu. To pewnego rodzaju subtelna harmonia, różnego rodzaju szarości i tym samym dochodzimy do następnej artystycznej inspiracji Olgi Boznańskiej, jaką była twórczość amerykańskiego malarza Jamesa Whistlera. Whistler był Amerykaninem, ale tak naprawdę jego twórczość, jego życie to życie kosmopolity. Tworzył w Londynie, w Paryżu. W czasach, kiedy Olga Boznańska przebywała w Monachium, miała ona na pewno okazję oglądać obrazy Whistlera na wystawach i na pewno widziała ten portret Miss Cecily Alexander. Proszę Państwa, Whistler podkreślał, że obraz właściwie nie powinien nam opowiadać żadnej historii, żadnej anegdoty. Przede wszystkim powinien być subtelną harmonią barw. Tak jak w muzyce mamy właśnie harmonię, symfonię, tak samo powinno być w malarstwie. Stąd nawet muzyczne tytuły tych obrazów, harmonia czy symfonia. Obrazy swoje tworzył z niezwykłą precyzją, tak jak w tym przypadku tego portretu, nic tu nie było przypadkowe. Ani suknia dziewczynki, ani dywanik, na którym ona stoi, wszystko było podporządkowane temu, aby osiągnąć ten ostateczny, niezwykle subtelny, harmonijny efekt. Zwróćcie też Państwo uwagę na wyraz twarzy owej nastolatki. Znużenie, zmęczenie. To nie podobało się krytyce. Mówiono, jak można namalować dziecko o takim niezadowolonym wyrazie twarzy. Wyobrażamy sobie, że dziewczynka musiała pozować wielokrotnie. Po prostu już była zmęczona. I to doskonale oddał malarz. Proszę Państwa, kiedy patrzymy na niektóre obrazy Olgi Boznańskiej, dokładnie widzimy, że są one właśnie takimi whistlerowskimi harmoniami. Dobrym przykładem tego jest portret chłopca w gimnazjalnym mundurku. Obydwoje, dziewczynka Whistlera i gimnazjalista Boznańskiej, stoją w podobnej pozie. Ona trzyma kapelusz, on czapkę gimnazjalisty. Zresztą, szczerze mówiąc, jest to powtórzona poza z jednego obrazu Maneta z kolei. I znowu nasz gimnazjalista to harmonia w szarości i czerni. I zwróćcie również Państwo uwagę na wyraz jego twarzy. Również pewne znudzenie, znużenie. Widzimy trudny, skomplikowany kontakt między pozującym i malarką. I jeszcze jedna harmonia. Obraz ze spaceru Dama w białej sukni. Obraz ten Olga Boznańska wystawiła w Warszawie. Obraz się nie spodobał. Przede wszystkim krytykowano nieoczywistą urodę modelki. Ale popatrzmy na to inaczej. To znowu pewnego rodzaju harmonia w bieli, szarości, błękicie z czarnymi elementami I zwróćcie Państwo uwagę, że nawet margerytki są jak gdyby zaczerpnięte z obrazu Whistlera. Proszę Państwa, Olga Boznańska nie wiązała obrazu z muzyką, tak jak Whistler, ale doceniała to, że każdy człowiek jest otoczony jakąś harmonią charakterystyczną dla siebie samego. Podobnie z kolorem, niczego nie zmyślam, tylko śledzę wiernie mozaikę barwną, z jakiej składa się każda powierzchnia. Zabierając się do portretu artysta, winien sobie zdać sprawę z założenia barwnego modela, tak go ubrać, dać mu odpowiednie tło i oświetlenie, by wszystko razem stanowiło pewną harmonię. Potrafiła dodać osobie pozującej jakiś element do ubrania, kwiat, wstążkę. Potrafiła poprosić o zmianę ubrania do następnego pozowania, aby właśnie odnaleźć tą harmonię kolorystyczną, charakterystyczną dla każdej osoby. Śledzimy, proszę Państwa, cały czas te inspiracje artystyczne. Był Manet, Whistler, Velázquez, i dochodzimy do sztuki japońskiej. Znowu elementu, który fascynował artystów europejskich w drugiej połowie XIX wieku. Ze względu na otwarcie się Japonii na Europę, artyści tego czasu mieli okazję zapoznać się ze sztuką japońską. Szczególną ich fascynację wzbudzały drzeworyty japońskie, przez to, że były czymś zupełnie innym niż to, do czego przyzwyczajone było do tej pory oko europejskie. Nie ma tutaj perspektywy takiej w rozumieniu renesansowym. Kompozycje są dość oszczędne, jest dużo pustego miejsca. Mamy wrażenie, że wszystko widzimy jak gdyby troszeczkę z dołu. Proszę Państwa, sztuka japońska budzi faktycznie olbrzymie zainteresowanie. Powstają duże kolekcje niezwykle interesujące. Kolekcjonerem i znawcą sztuki japońskiej w Polsce jest Felix Jasiński, jak widać również sportretowany przez Olgę Boznańską. Ale oprócz tego w życiu codziennym, w umeblowaniu mieszkań, w jakichś elementach, drobiazgach widzimy tą fascynację japońszczyzną, czego dowodem chociażby są zdjęcia z epoki, również Olgi Boznańskiej, w stroju japońskim z atrybutami japońskimi. Olga Boznańska nie była pierwszą polską malarką, która tą japońszczyzną się interesowała. Zapewne miała ona okazję oglądać pracę Anny Bilińskiej, swojej nieco starszej koleżanki, i widzimy tutaj właśnie tą pracę Bilińskiej, kobieta w kimonie z japońską parasolką. I zapewne są tutaj pewne inspiracje, pewne zapożyczenia, pewien twórczy dialog, w który Olga Boznańska wchodzi z tą drugą polską artystką. Proszę Państwa, modelka Olgi Boznańskiej ubrana jest w białe kimono, które może mieć pewne znaczenie symboliczne, ale wydaje się, że malarka wybiera je raczej ze względów kompozycyjnych, kolorystycznych i nie należy tutaj doszukiwać się jakiejś specjalnej symboliki, tak jak w innych portretach, które właśnie są dowodem, fascynacją tym atrybutem japońskim, pięknym przedmiotem. Tak jak tutaj mamy japonizującą fryzurę, wachlarz, czy tutaj czerwoną parasolkę. Jeżeli chodzi o formę, jednym z takich najbardziej właśnie ukazujących fascynację sztuką japońską obrazów jest obraz zatytułowany Kwiaciarki. Myślę, że zwróciliście Państwo uwagę na to, że na tych kolejnych obrazach elementem kompozycji obrazu jest okno i pejzaż za tym oknem. Oczywiście to jest stary motyw, jeszcze znany ze sztuki romantyzmu, przeciwstawienie tego, co znajduje się w znanym nam miejscu, w domu, w pomieszczeniu, w którym przebywamy, i świata za oknem, który jest przecież tak bardzo pociągający, no ale oczywiście jest dużo bardziej niebezpieczny niż nasze rodzime, znane otoczenie. I zapewne w ten sposób, taki trochę romantyczny, możemy oceniać te okna i pejzaże w obrazach Olgi Boznańskiej. Tutaj jeszcze jeden przykład: Bretonka siedząca na parapecie okiennym między tymi dwoma przestrzeniami, prywatną i przestrzenią wielkiego świata. Jest to, tak jak powiedziałam, tutaj ten element symboliki romantycznej, ale też jest to związane z samym temperamentem, z twórczością Olgi Boznańskiej. Tak jak powiedziałam, ona właściwie malowała w swoim atelier, nie malowała na zewnątrz. Nie lubiła zresztą, jeżeli ktoś obcy, nieznajomy przygląda się jej pracy. Ale bardzo często malowała to, co widziała przez okna swoich kolejnych pracowni. Zatem w jej twórczości mamy wiele obrazów, które właśnie pokazują nam pejzaże, czy to krakowskie, monachijskie, potem paryskie. Pokazują ten właśnie niewielki fragment świata, który widać przez okno, który staje się takim pejzażem osobistym. Zwróćcie Państwo uwagę na datę tych dwóch pokazywanych obrazów. Obrazy niezwykle wczesne, jeszcze malowane przed pobytem w Monachium, ale niezwykle swobodne, powiedzielibyśmy nowoczesne. To widać w pejzażach Olgi Boznańskiej, że ona je maluje dla siebie, dla przyjemności, bardzo swobodnie i nie maluje tego w żadnym innym celu, tylko po to, aby właśnie mieć takie ćwiczenie i przyjemność z malowania. Tak jak powiedziałam, mamy te pejzaże z okna krakowskiego, monachijskiego, paryskiego. Ciekawa jest dość historia tego obrazu. Jest to widok z okna pracowni w Monachium, ale jest to raczej niemożliwe, aby był to widok z okna pracowni Olgi Boznańskiej. Zapewne jest to widok z okna Paula Nauena, tego wspomnianego przeze mnie malarza monachijskiego. Olga Boznańska bywała w jego pracowni, ponieważ on po prostu malował jej portret. I zapewne, gdyby też takim dodatkowym owocem tych spotkań był ten pejzaż monachijski. Bardzo często na pierwszym planie w tych pejzażach widzianych przez okna pracowni są drzewa, czasami bezlistne, tworzącą taką specyficzną kratę. I tak jak powiedziałam, cały czas analizowanie, studiowanie tego konkretnego kawałka świata, który staje się znany, najbliższy, widziany codziennie, a mimo tego zawsze zmienny. Wracajmy jednak, proszę Państwa, jeszcze na chwilę do inspiracji artystycznych, do tego, z kim Olga Boznańska była porównywana. Kiedy była już w Paryżu, jej malarstwo porównywano często z dziełami Jeana Carriera, dzisiaj artysty trochę zapomnianego, ale w swojej epoce cieszącego się niezwykłym uznaniem, powodzeniem. Zatem porównywanie go z Olgą Boznańską było dla niej dość dużym komplementem. Carrière specjalizował się w obrazach przedstawiających matkę i dziecko, dzieci. Sam zresztą miał gromadę dzieci, zatem często jest to jego żona i któreś z jego dzieci. Obrazy niezwykle subtelne, delikatne, ale w sensie formy bardzo takie monochromatyczne, dość tajemnicze. Kiedy porównujemy je z obrazami Olgi Boznańskiej, widzimy, że zapewne porównywalna jest pewna delikatność, subtelność, ale wydaje się, że obrazy polskiej malarki są nieco inaczej malowane pod względem technicznym, kolorystycznym, wydają się dużo bardziej ożywione. Ale trzeba przyznać, że faktycznie temat dziecka i matki, jeszcze pokazuję tutaj zestawienie Carriera z obrazami Olgi Boznańskiej, był tematem fascynującym dla malarki. Zatem w jej twórczości pojawiają się te tematy często. Właśnie kobieta z dzieckiem, nie zawsze jest to matka, czasami jakaś niania, piastunka, same dzieci. oraz wspaniałe portrety rodzeństwa, sióstr, braci. Temat chyba szczególnie fascynujący dla Olgi Boznańskiej, ponieważ dla niej samej kontakt z Izabelą, jej siostrą, był jednym z najważniejszych związków jej życia, pełnym miłości, ale też nieporozumień, wspaniałym i trudnym. Zatem właśnie temat rodzeństwa to coś, co fascynuje malarkę. Proszę Państwa, krążymy wokół różnych wątków, ale cały czas wracamy do tematu pracowni, do tego, że właśnie tym miejscem szczególnie ważnym dla artystki była pracownia. Dlatego też na naszej wystawie mamy taką specjalną część poświęconą temu miejscu pracy, a otwiera je obraz Edwarda Maneta, jednego z tych artystów, którymi Boznańska się fascynowała, i wspaniały portret Berthe Morisot, również artystki, malarki i przez pewien czas muzy Maneta. Tak jak już wspominałam, Olga Boznańska kilkakrotnie zmieniała swoje pracownie. Na stałe miała pracownię w Krakowie, w swoim rodzinnym domu, do której wracała wielokrotnie, spędzała tam wiele miesięcy, ale też wynajmowała kolejne pracownie w Monachium i potem w Paryżu. To pracownia krakowska. Tematem, który ciągle powraca w jej twórczości, są obrazy, które ukazują właśnie wnętrza jej kolejnych pracowni. Rozpoznajemy je. Zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj gościem w tej pracowni jest znany nam już z portretu Józef Czajkowski. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że on nie jest tutaj jak gdyby współwłaścicielem tego wnętrza. On jest tutaj cały czas gościem, kimś z boku. Często rozpoznajemy w tych obrazach Boznańskiej jej ulubione przedmioty, które wędrowały z nią od Krakowa przez Monachium do Paryża. Te właśnie japońskie parasolki, wachlarze, ryciny. Na tym obrazie widzimy artystkę, która ogląda swoje dzieło. Tutaj z kolei artystkę przy pracy. A tutaj obraz, który jest dość dziwny, tajemniczy, dość oryginalny jak na twórczość Olgi Boznańskiej. Zauważyliście Państwo, że jej obrazy zazwyczaj nie opowiadają żadnej historii, nie opowiadają żadnej anegdoty. Działają na nas raczej pewnym nastrojem, emocjami. Tutaj mamy opowiedzianą jakąś historię, ale jest to jakaś taka historia trochę tajemnicza, enigmatyczna. Oto jesteśmy w pracowni malarskiej. Znowu widzimy, że jest to tak naprawdę pracownia Olgi Boznańskiej z jej dywanikiem futrzanym, który już widzieliśmy na innych obrazach, z japońskimi parasolkami, z charakterystycznymi meblami, ale jej tutaj nie ma. Ona udziela tego wnętrza właśnie tej swojej historii. Widzimy na podwyższeniu siedzi modelka, ale jest ona bardzo smutna, właściwie czuje się opuszczona, dlatego że malarz, którego widzimy na pierwszym planie, zajęty jest rozmową zupełnie z kimś innym, z jakąś piękną, elegancką kobietą, która być może przyszła do pracowni. Widzimy też drugiego mężczyznę. To może to on przyszedł z tą pięknością. Jakieś takie dziwne zachodzą relacje między tymi osobami, jakieś niezrozumienie, smutek, melancholia. Trudno tą historię do końca opowiedzieć. Artystka pozostawia tutaj pole naszej własnej wyobraźni. Niektóre obrazy ukazujące pracownię pozbawione są postaci ludzkich, są wnętrzami pustymi, wypełnionymi własnymi, ukochanymi przedmiotami. Tak jak tutaj charakterystycznymi złotymi ramami, które bardzo często powtarzają się w obrazach Olgi Boznańskiej, oraz kwiatami, które stoją w licznych wazonach, stoją też w doniczkach na parapecie okiennym. Jedną z bardzo interesujących prac ukazujących wnętrze pracowni jest ten obraz namalowany zapewne około roku 1907. Proszę Państwa, Olga Boznańska, kiedy już była w Paryżu, przez 2 lata mieszkała ze swoim ojcem, Adamem Boznańskim, który był już wtedy człowiekiem bardzo chorym, i córka po prostu zabrała go do Paryża, gdzie bardzo wytrwale i bardzo czule się nim opiekowała. Adam Boznański był obecny w jej życiu, patrzył, jak maluje, jak przychodzą goście. I zapewne, kiedy umarł, artystka namalowała właśnie ten obraz. Tutaj nikogo nie ma, jest tylko fotel na pierwszym planie, ale ten fotel jest pusty. Ona w ten sposób, pokazując to puste wnętrze, po prostu pokazuje też pustkę nie do zapełnienia po odejściu jednej z najbliższych jej osób. Zresztą po śmierci ojca opuściła swoją pracownię na Rivaux-Girard i przeprowadziła się na bulwar Montparnasse, gdzie została już do końca życia w roku 1940. Zatem pracownia, miejsce, w którym toczy się życie, do którego przychodzą ludzie, w którym ona pracuje i które uwiecznia na swoich licznych obrazach, ale również autoportrety, to też opowieść artystki trochę o sobie samej. Te portrety malowała przez całe swoje życie i również we wszystkich miejscach, w których była. Tak naprawdę na tych portretach ona zawsze jest taką osobą bez wieku. Trudno ten wiek określić i zawsze pokazuje nam się w podobny sposób. Z pewnym dystansem, oddaleniem, elegancka, z wysoko uniesioną głową. Tak jak tutaj widzimy w tle tego autoportretu złotą ramę. Tę uważała za najbardziej odpowiednie dla swoich obrazów. Tutaj z kolei ukazuje się z atrybutami swojego zawodu, z paletą malarską. I jeszcze jeden bardzo ciekawy autoportret z lampą, fascynujący, bo to autoportret w pracowni, w tym tak ważnym miejscu dla artystki. I zwróćcie Państwo uwagę, że na tym obrazie artystka i pracownia tak naprawdę tworzą nierozerwalną całość, są jednym. Do legendy, do historii opowiadanych o Oldze Boznańskiej oczywiście przeszły również historie o jej wielkiej miłości do zwierząt i one faktycznie też były zawsze tym ważnym elementem pracowni, ponieważ zawsze jakieś zwierzę tam było. Były kanarki, papuga, kolejne pieski. Jeden nazywał się Bobby Labote, czyli Bobik Piękniś, drugi Kwikwi. I oczywiście również oswojone myszy, nie żadne rasowe, ale zwykłe szare myszki mieszkające gdzieś pod podłogą, będące nieodłącznymi towarzyszkami malarki i oczywiście jej pracy. Proszę Państwa, doszliśmy już do Paryża, ale właściwie pytanie, jak to się stało, że Olga Boznańska się do tego Paryża przeniosła po długim pobycie w Monachium. W 1896 roku wystawiła swoje obrazy na Polu Marsowym w Paryżu i napisała tak do swojego ojca. Stało się to, czego najbardziej pragnęłam w życiu. Wystawiłam swoje prace bez protekcji na Polu Marsowym. Mogę jeszcze kiedyś o wiele lepiej malować niż dziś. Większy honor już mnie nigdy spotkać nie może. Podkreśla, że bez protekcji, prawda? To jest bardzo ważne. To taki moment, w którym można uwierzyć we własne siły. Zatem ona podejmuje decyzję i przeprowadza się do Paryża. Tak jak powiedziałam, wynajmuje tam kolejne pracownie. Taka wieść podawana z ust do ust mówi o tym, że właśnie maluje wspaniałe portrety, duże zainteresowanie, duże zamówień, ale też liczne nagrody, listy pochwalne i złote medale w różnych miejscach w Europie dostaje za swoją pracę. Proszę Państwa, pytaniem również jest to, co dla Olgi Boznańskiej było ważne w sztuce francuskiej? Przecież doskonale wiedziała, jakie obrazy się wystawia, co się podoba publiczności. Często, kiedy pytano się jej, jakiego francuskiego malarza sobie współczesnego uważa za najbardziej interesującego, za najlepszego artystę, wymieniała nazwisko Eduarda Viarda. To faktycznie wspaniały malarz, którego łączy z Boznańską wiele. Są rówieśnikami, obydwoje uprawiają sztukę subtelną, delikatną, pełną jakichś takich delikatnych wzruszeń. Proszę Państwa, to ciekawa znajomość, ponieważ to znajomość czysto artystyczna. Mimo że przez wiele lat mieszkali w tym samym mieście, zapewne jakoś tam ich drogi się krzyżowały, nigdy nie poznali się osobiście. Zatem, tak jak powiedziałam, Edouard Viard, wielki francuski malarz, doceniany przez Olgę Boznańską, pozostał zawsze dla niej osobiście osobą nieznajomą. Tutaj dla porównania pokazuję Państwu wnętrze pracowni, jeszcze jedno namalowane przez Olgę Boznańską. Zadać można pytanie, kogo Olga Boznańska portretowała. No, można powiedzieć, że kiedy była już w Paryżu, no to cały Paryż wszystkich portretowała, bardzo często polskich artystów, tak jak na przykład Antoniego Kamińskiego czy Samuela Hirschenberga, jeden z najbardziej przejmujących jej męskich portretów, ale malowała też przybywających z różnych powodów w Paryżu Polaków, tak jak państwo Kurpiel Łękawscy, piękna Zofia Kirkor-Kiedroniowa, wspaniały portret. Sama Olga Boznańska mówiła, że to portret, który przyniósł jej szczęście. Konstancja Dygatowa, właścicielka pensjonatu dla Polaków w Paryżu. W pewnym momencie mieszkały w tej samej kamienicy. To Konstancja Dygatowa też mówiła o Oldze Boznańskiej. Dzięki niej zapewne miała różnych klientów. Panna Dygat, również namalowana przez Olgę Boznańską. Zwróćcie Państwo uwagę na